czym grzech jest naprawdę. Będziemy czytać dosyć długi fragment z księgi Ezdrasza, stronica 519. I tam będziemy czytać rozdział 9 od wiersza 1 do 15, a potem rozdział 10 i wiersz 1. A więc ten fragment mówi nam o ciężkim przeżywaniu świadomości grzechu. I to nie jedna osoba, ale cały tłum, mężczyźni, kobiety, dzieci, płakali z powodu grzechu. Czy przeżyłeś to? Szczęśliwy człowiek, który to przeżył. Błogosławiony mąż, któremu grzech odpuszczono, którego nieprawość jest zakryta. A to się wtedy osiąga, gdy w płaczu i w kwileniu rozdziera się swoje serce z powodu świadomości, jaka nas ogarnęła, wielkości naszego grzechu, naszego przestępstwa, tego, kim jesteśmy. I to jest błogosławiona chwila. Ja dziękuję Bogu, że do tej chwili i mnie doprowadził kiedyś. Że moje serce rozdarł tak strasznie, no, że już nie było innego wyjścia, jak tylko rzeczywiście płakać i głęboko pokutować. Inaczej to nie wiem, kim bym był, ale kimś niewydarzonym, kimś, kto się urodził i nie urodził, nie wiem, nie umiem tego określić. Musi być naprawdę to przeżycie tak dojmujące, tak rozdzierające serce, jak i tutaj. Ale chcę wam coś pokazać. Ezdrasz, trzeci wiersz, mówi nam, że rozdarł swoją szatę i płaszcz, rwał swoje włosy i był przybity. To, że rozdzierał swoją szatę i płaszcz i rwał włosy, to nic dziwnego, to był zwyczaj. Tak się robiło w różnych tragicznych sytuacjach w życiu w tamtych czasach. To nie było nic dziwnego. Ja bym na tym się nawet głęboko nie zastanawiał. To się zazwyczaj robiło. Ale był przybity. To już nie jest coś zwyczajnego. Można szaty rozdzierać, można rwać włosy swojej głowy i wewnątrz być spokojny. Robić gesty, które są przyjęte jako oznaka pokuty. On był przybity. Wokół niego się zgromadzili ludzie przerażeni słowami z powodu wiarołomstwa, czwarty wiersz. Potem się otrząsnął z tego przygnębienia w piątym wierszu i zaczął się modlić, mówiąc: wstydzę się. Boże, wstydzę się, nawet nie osiągnąłem podnieść swego oblicza do Ciebie. Wiersz siódmy. Od dni naszych prajeców tkwimy w wielkim grzechu, więc świadomość przestępstwa wobec Boga. Czym naprawdę jest grzech, że tak dojmująco ten naród przeżył to wtedy? Czy to rzeczywiście jest się czym przejmować? Wiem, że niektórzy ludzie odrzucają pojęcie grzechu i bagatelizują to, nazywając to jakoś zupełnie inaczej, zmieniają określenia różne i tworzą sobie nowe prawa, ażeby tylko nie mieć poczucia winy i grzechu. To jest samoobrona, ale bardzo zła, zdradliwa samoobrona. Czym naprawdę jest grzech? Za chwilę będziemy o tym mówić. I teraz chcę wam coś powiedzieć. Coś, co się wielu nam przyda. Kiedyś, w pewnym kaznodziejach, gdy ja byłem bardzo młody, miałem lat 20, właśnie on wtedy na to uwagę zwrócił, mówiąc o Izajaszu proroku. A ja na to samą uwagę zwrócę, mówiąc o Ezdraszu. Zobaczcie w szóstym wierszu. Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, nasze grzechy dosięgły aż do nieba. 13 wiersz. A po tym wszystkim to spadło na nas z powodu naszych złych uczynków i wielkiej naszej winy. Nie ich winy, naszej. I zaś powiedział: Panie, mieszkam pośród ludu splugawionych warg. Utożsamienie się z ludem Bożym. Również, nie tylko w radościach, nie tylko w chwale i sukcesach, również i w grzechu, w grzeszności. Utożsamienie się. Mamy odruch izolacji, wyizolowania siebie i pokazywania, ale ja taki zły nie jestem. To oni. I rzeczywiście, Ezdrasz nie musiał siebie oskarżać z tego tytułu, z jakiego ich oskarżał. Ale on winę swoich współbraci wziął również i na siebie. I to jest bardzo ważne, byśmy pokutując przed Bogiem za grzechy, które widzimy u innych, nazwali również i to swoim grzechem. Jako członkowie tego samego ciała. Amen? To jest bardzo ważna postawa. Postawa, która kwalifikuje nas, byśmy stanęli w murze, w wyłomie i zatamowali Boży gniew. Byśmy się za ludem wstawiali, by się utożsamimy z ludźmi, a nie wyróżnimy jako ci lepsi i bardziej sprawiedliwi. I to nam będzie dawało dobrą kwalifikację, dobrą postawę do służby ludowi, którego jesteśmy cząstką. Wiersz 10 powiada, że Ezdrasz modlił się na klęczkach. To nie było zwyczajne u Żydów klękać. Oni stali, znosili swoje oczy, swoje ręce w postawie wyprostowanej, chwalili Boga. Ale gdy pokutowali, to jest napisane, że uklękli. I klęknąć to znaczy złożyć siebie na łaskę osoby, przed którą klękamy. To znaczy oddać hołd, to znaczy ugiąć je całkowicie. Na klęczkach płakał, modlił się i wyznawał. I cały lud do niego dołączył. Być może w niedzielę będę miał kazanie bliższe tego tematu, którym teraz chciał powiedzieć dalej, ale to był tylko wstęp. Wstęp do tego, o czym chcemy mówić dzisiaj. Czym naprawdę jest grzech? Że tak strasznie ten naród to przeżył. Czym naprawdę jest grzech? Już o tym mówiliśmy w pierwszym wykładzie, co to jest grzech. Dzisiaj powiemy jeszcze głębiej. Przypomnę, że jedne z określeń, szczególnie hebrajskie, chociaż i greckie niektóre przypomnę czy podam, mówią nam, czym grzech jest naprawdę. Czy jest czymś wydumanym, czy jest czymś iluzorycznym, czy jest czymś konkretnym, rzeczywistym. Przypominam wyrażenie hebrajskie chata, pisze się hatach, zejście z właściwej drogi. A więc zejście z drogi, która była właściwa. I stąd jest inny wyraz avel, albo niech będzie ten wyraz, zabłądzenie. Też są odnośniki i greckie. Zabłądzenie. Pesza, bunt wobec właściwej władzy. Resza, przekroczenie prawa. Po grecku paraptoma, złe czyny. Poneria, zło. Adikia, niesprawiedliwość. A więc same nazwy już mówią, iż jest to coś, co ma zło samo w sobie. Rzeczywiście, grzech jest to zło samo w sobie. Bo zabłądzenie jest złem samo w sobie. Wiadomo, że człowiek nie zna, bo gdy człowiek zboczy z drogi, wiedząc, gdzie zboczył i jak ma wrócić, to jest inna sprawa. Ale jeżeli człowiek zabłądził i nie wie o tym, że zabłądził, albo już wie, że zabłądził i nie wie, gdzie jest w ogóle, to chyba czasami jest tragiczne, czy nie tak? Jeżeli człowiek buntuje się i ma całą czas postawę buntu wobec władzy jedynej, słusznej i właściwej, w sensie absolutnym właściwej, czy to jest dobre? Że to jest ta właściwa, czyli dobra władza panowania. Czy to jest dobre? Także się kończy tragicznie, prawda? Ilu synów, córek marnotrawnych potem rozbija się po tym świecie. I tak wszyscy żeśmy się udali na swoje drogi i pobłądziliśmy jak biedne owce bez stada, bez pasterza. Bośmy się zbuntowali wobec władzy naszego Ojca Niebiańskiego. Albo jeżeli ktoś prawo przekroczył, nawet prawo drogowe, o ruchu drogowym, wiemy jak się one kończą, tragicznie. Przecież to nie było wcale nic groźnego, pojęciu tego człowieka. Tylko jakąś zwyczajną białą krechę przejechałem trochę na lewo. No i ja się nie zderzyłem czołowo, tylko ośką o ośką zahaczyłem. I tyle tragedii. A więc taki drobiazg, a takie skutki, bo prawo zostało przekroczone. Gdy prawo mówi, należy jeździć prawą stroną. Złe czyny, zło samo w sobie, poneria, albo niesprawiedliwość. I teraz ktoś mnie zapytał, ale jak się grzech na świecie pojawił? To znaczy, skąd się to zło wzięło? Bo wszystko Bóg stworzył, więc musiałby też stworzyć grzech i zło, nie? I to było bardzo ciekawe, inteligentne pytanie. Ja spróbuję na nie teraz odpowiedzieć. Więc to zło, pojawiło się jako skutek samodzielnego, złego wyboru. Ktoś podjął decyzję i podjął zły wybór, zrobił zły wybór, podjął złą decyzję, udał się w złym kierunku. I teraz sobie otwórzmy Izajasz, rozdział 48. 48 rozdział proroka Izajasza. I tam od wiersza 4 do 11 czytamy. 794. Wiedziałem, że jesteś uparty, że twój kark jest ścięgnem z żelaza, twoje czoło ze spiżu. Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział, mój Boże, kto uczynił, a mój posąg ryty, mój posąg lany to nakazę. Może teraz wiersz 8. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte. Wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny, że zwano cię odstępcą od urodzenia. Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem mój gniew, przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, by cię nie zniszczyć. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię. A więc ktoś jest zupełnie, całkowicie, stuprocentowo niewierny, mówi wiersz 8. Jest odstępcą, ten, który odejdzie z właściwej drogi, od urodzenia. Czyli zło nie jest czymś na zewnątrz. Jest czymś wewnątrz. 14 rozdział Izajasza, wiersz 11. Bliżej do 14. Twoją pychę, brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem zgnilizna, robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię pogromcą narodów. O tym mówiliśmy chyba poprzednim razem, prawda? I teraz dalej. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Zwróćmy uwagę. Ktoś, kto jest uznany za przyjaciela. Ktoś, komu dano duże atrybuty, duże możliwości, duże prerogatywy do działania, do samodzielności. Ten ktoś w swoim sercu rozmyślał, ten ktoś w swoim sercu mówił. Wiersz 13. Co mówił? Swój tron, mój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad, wstąpię na szczyty i się zrównam z Najwyższym. Jaki to jest grzech? Będziemy o nim mówić. Czy pycha to grzech poważny? A teraz Ezechiel 28. I wiersz 15, z tym, że wezmę z Biblii Tysiąclecia. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. U nas powiedziane jest u ciebie niegodziwość. Ale ja pamiętałem w Biblii Gdańskiej jeszcze, tam jest w tobie nieprawość. W tobie. A więc ten grzech się zrodził nie gdzieś na zewnątrz, tylko w jakiejś osobie, w czyimś wnętrzu. Teraz pomyślmy przez chwilę. Relacje, jakie Bóg ustanowił, mając stworzenia, a tymi to byli aniołowie, Boży posłańcy, Boży słudzy. Człowiek jest wyższy, gdy chodzi o stworzenie, gdy chodzi o rangę od aniołów. Aniołowie są naszymi sługami. A wtedy jeszcze nie było człowieka. I Bóg miał swoich posłańców, aniołów. I one, jak wiemy, są zorganizowane w swoje państwa, w swoją hierarchię. I był ten właśnie naczelny anioł. Ten, który nazwany jest synem jutrzenki. Ten, który otaczał się tymi wspaniałościami, jakich mówi właśnie Izajasz 14 rozdział, Ezechiel 28. I to było oparte na posłuszeństwie, na zakresie odpowiedzialności, na prawie, gdzie wolno, czego nie wolno. To było oparte na samodzielności, jaką Bóg dał, i też powiedzmy na miłości. Nie wiem, czy aniołowie kochają, czy nie. Nie byłem nigdy aniołem, i nie będę. Więc nie wiem. Ale dlatego powiedzmy. Na miłości. Chodzi o człowieka. To właśnie też, tu właśnie można powiedzieć, na miłości Bóg oparł. Miłość jest bazą dla zaufania. Miłość rodzi ufność, zaufanie. I tam jest, była mowa o wierności w Izajasza 14 rozdział, prawda? Byłeś niewierny, całkiem niewierny. A więc tam jest element miłości, zaufania, bo się pojawia niewierność, prawda? I teraz, jeżeli ktoś ma możliwość wyboru, decyzji, dano mu samodzielność i on ma możliwość wyboru. I na przykład, gdy ktoś powie, słuchaj, tu masz wspaniały pojazd, nie możesz wykonywać wszystkie czynności służbowe, nie wolno ci zrobić ani jednego kilometra, ani 10 metrów dla celów prywatnych. Mówimy tak, pani. I tak jeździmy już od stuleci, prawda? Jeździmy, jeździmy, wykonujemy, ale potem przychodzi nam taka myśl. Przecież ja mogę czasami skoczyć sobie tutaj i no, zrobić to, czy zrobić tamto. Nie, nie wolno. A ta myśl nas cały czas jakoś w nas się rodzi. I wtedy my jednak zbaczamy na ten kilometr i wracamy. Potem mówimy, ach, to nie było takie znów no, wielkie przestępstwo. Potem nadchodzą następne myśli. I my w ten sposób okazujemy nieposłuszeństwo. I robimy coś niewłaściwego. Szatan, czyli Lucyfer, czyli Jutrzenka, nie miał możliwości zboczenia na 1 kilometr. Bóg go uprzedził. Gdy on zmontował całą rebelię, został strącony. Bóg sobie nie może pozwolić na eksperymenty. Musimy mu to wybaczyć. A co się w nim stało? On swoją miłość, swoje zaufanie, raczej Bóg, który go obdarzył, a też i do Boga swoją, okazał się nie, zdeptał, czy zmienił na bunt, na nieposłuszeństwo. I pycha, która się pojawiła wewnątrz, ta pycha spowodowała, że stał się grzeszny, czyli zszedł z właściwej drogi, czyli zabłądził, czyli przejawił pesza, bunt wobec właściwej władzy, czyli zrobił resza, przekroczył prawo. I ta miłość zamieniła się później w nienawiść. To, co on czemu się poddał, to stało się pychą. To stało się czymś, co go wykluczyło z relacji z Bogiem, gdzie obowiązywało zaufanie. I to stało się tym pierwszym złem. Nikt nie zginął, nikomu oko nie zostało wykłute, nic się nie stało w sensie zewnętrznym. Bo my zawsze grzech sobie kojarzymy z morderstwem, z gwałtem, z podpaleniem, z jakimiś takimi strasznymi rzeczami. A tymczasem to było coś wewnątrz, gdzie zostały złamane prawa zaufania, prawo miłości. Ktoś podjął niewłaściwą decyzję. I o tym będziemy troszkę dalej mówić, ale teraz chcę tylko powiedzieć, że w sensie etycznym zło i dobro są sobie całkowicie przeciwne. Zło i dobro stoją po przeciwnych biegunach. I jeżeli zło można stopniować, coś jest złe, bardziej złe, najbardziej złe, prawda? Jeżeli jest coś dobre, lepsze i najlepsze, można stopniować, ale nie można stopniować stosunku pomiędzy złem a dobrem. Nie ma stopniowania między złem a dobrem. Grzech jest to całkowite zło, a nie niższy stopień dobra. Ponieważ nam diabeł chce wmówić to. Ponieważ świat, szczególnie oparty na podejściu materialistycznym w sensie poglądu na świat oraz w sensie stosunku do dóbr materialnych. Cały Zachód oparty jest właśnie na materializmie, ale nie na wyprodukowanym przez Marksa Engelsa, lecz przez umiłowanie pieniądza. To też materializm. Tylko, że praktyczny. A ten jest teoretyczny. A więc chcą nam wmówić, że to jest tylko no, mniejsze zło. Wybieramy mniejsze zło, bo tak wymaga okoliczność, prawda? A więc nie ma żadnego kompromisu między złem a dobrem. Nie ma pozycji neutralnej. Na przykład Mateusz, rozdział 10, wiersz 32 i 33. Mateusz 10, 32, 33. Jeśli ktoś mnie wyzna przed Ojcem, i ja go wyznam. Przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem. Jeśli ktoś się zaprze mnie przed ludźmi, i ja się go zaprę przed Ojcem. Zobaczcie, jaka jest konsekwencja. Jeśli mnie wyzna, ja wyznam. Jeśli się zaprze, ja się zaprę. Nie ma niczego pośredniego. Albo 12 rozdział Mateusza, wiersz 30. Jak tam jest powiedziane? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, rozprasza. A więc nie może być pozycji neutralnej. Nie być Jezusem, ale też nie być Jemu przeciwnym. Jeżeli nie jesteś po stronie Jezusa, jesteś przeciwko Niemu. Mimo, że nie masz nic do Niego. Po prostu jest Ci to obojętne. Nie można być obojętny wobec Jezusa, jak Piłat chciał być. Taki i dla kafanów dobry, no i też dla Jezusa, bo właściwie to było mu żal tego biedaka. Tak go widział. Było mu żal. Widział, że coś, jakieś są mechanizmy pełne nienawiści i widział, że to jest no, nieszkodliwy człowiek. No i, ale nie stanął na wysokości zadania zgodnie z swoim sumieniem. Po prostu umył ręce, chciał być neutralny. Nie można. Kto nie zbiera z Jezusem, a też i nie rozprasza. Po prostu nie zbiera z Nim. Ten rozprasza. Więc to jest również i wypowiedź Pana Jezusa, gdy chodzi o pracę w Jego Królestwie. O zaangażowanie. Pamiętajmy to, o czym mówiliśmy w zeszłą niedzielę. To jest również to. Trzeba dawać. Trzeba dawać. Nie można mówić, ja mało biorę i też prawie nic nie daję. Ot tak, żebym tylko jakoś egzystował. Tak nie można. Trzeba być po stronie Jezusa i trzeba zbierać razem z Nim. Albo Jakub 2:10. To jest powiedziane, że człowiek może cały zakon przestrzegać, czy zakonu przestrzegać, tak, prawa się przestrzega. Drugi rozdział, 10 wiersz, 1312. Ale jeśli by w jednym uchybił, stanie się winnym całego zakonu, który zachowywał. A więc coś mówi, że ja cały zakon zachowywałem prócz jednego. Tak się wydawało jednemu człowiekowi, prawda? Panie, ja tego wszystkiego od młodości przestrzegam. Znamy go czy nie? Znamy. Ja tego wszystkiego, a więc cały zakon, od młodości przestrzegam. Jezus mu wykazał jedną rzecz, ale Boga nie miłujesz ponad wszystko w swoim życiu. Razem z Bogiem masz zrównane bogactwo swoje. To jest Twój Bożek obok Boga Wszechmogącego. A więc przekroczyłeś pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Jeśli jedno przekroczył, stał się przestępcą całego zakonu. Zobaczcie, że nie ma żadnego kompromisu. Dlatego Jezus na niego z żalem spojrzał, mówi tak blisko, tak niewiele Ci brakuje. A więc jest to zło samo w sobie. Żaden inny jakiś stopień pośredni. Albo zbłądziłeś, albo jesteś na właściwej drodze. Nie ma innego wyjścia. Albo jesteś z Chrystusem, albo jesteś przeciwko Niemu. Nie ma drogi pośredniej. Prawda, że na to nie odpowiada? Ja bym tak chciał trochę jakoś to, żeby... Ale widzicie, no trudno. Nie ja tworzyłem Pismo Święte, ani Bożą drogę zbawienia i też się muszę temu poddać. Po drugie. Grzech zawsze wyraża nasz stosunek do Boga i Jego woli. I właśnie gdy zastanawiałem się nad tym zdaniem, to wybrałem sobie tylko takie jedno miejsce, klasycznie według mnie, może są inne lepsze, Rzymian 1 rozdział. Co to znaczy, że grzech wyraża stosunek do Boga i do Jego woli? Rzymian 1 rozdział to jest 1209 stronica i tam na przykład wiersz 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A więc ci ludzie, poznawszy Boga, wcześniej jest mowa o tym, w jaki sposób można było poznać przez Jego czyny, ci ludzie nie przyjęli, nie zajęli właściwego stosunku, właściwej pozycji wobec Boga. Zamiast go uwielbić jako Boga, to nazwali go naturą. Na przykład. Nie? Przez duże N. I to jest Bóg dla tych, którzy nie chcą Boga uznać. Dlatego nic dziwnego, że nikt ciemnieją w swoich myślach, ich serce nierozumne, czyli nierozumiejące, pogrąża się w ciemności. Bo zetknąwszy się z Bogiem i właściwie to trzeba byłoby nazwać, że to jest Bóg i go uwielbić, podziękować mu, to podjęli decyzję, nie, to nie jest Bóg, bo to nam jest niewygodne, bo po tym jak się powie, a to i trzeba dalej, prawda, już iść, więc to jest niewygodne, lepiej, żeby go nie było, więc go nie uwielbimy. I to wtedy wpływa na stan człowieka, o czym będziemy później mówić. Tak, taka decyzja. Zobaczcie. Zobaczcie. Dlatego naukowiec, który nie jest uczciwy, bo się zetknie się z czymś, co świadczy o Bogu, ktokolwiek spojrzy na świat, tu wcześniej jest o tym mowa, w 19, 20, a nie uzna Boga, niech wie, że będzie nikczemniał w swoich myślach. I bardzo mi przykro, ja naprawdę żal mi, że tak tu jest napisane, no ale trudno, tak to jest. Wiersz 28. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, by czynili to, co nie przystoi. Nie uważali za wskazane uznać Boga. A więc grzech zawsze wyraża nasz stosunek do Boga i Jego woli. Wiersz 32. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. A więc stosunek do Bożej woli. To jest bardzo wyraźnie, dobitnie przedstawione. Dlatego grzech przejawia stosunek opozycyjny wobec Boga. Bunt. Powiedziałbym nienawiść do Boga, chociaż może to określę troszkę łagodniej, niechęć do Boga. Ale to jest to samo. Niechęć czy nienawiść to jest to samo. W tym przypadku. Albo jesteśmy z Chrystusem, albo przeciwko Niemu. Grzech wyraża ucieczkę od Boga oraz permanentne przekraczanie Jego prawa. I właśnie w pojęciu grzech nie chodzi o czyn czy czyny w sensie materialnym, co o brak miłości do Boga. Brak miłości. I wtedy ten stosunek musi być taki, jaki się ma do osoby, której się nie kocha. Jedni przyjmują postawę obojętną, inni przyjmują postawę wrogą, ale i obojętna, i wroga są takie same. Dlatego też jest mowa, na przykład Jan, pierwszy rozdział, wiersz 29. Oto baranek Boży, który gładzi, co? Grzechy czy grzech? Słucham? Grzechy czy grzech? Grzech. To jest bardzo ważne. Nie grzechy. Tak w liturgii chyba katolickiej brzmi. Ja nie wiem dokładnie. Nigdy nie byłem katolikiem. Nie wiem. Ale coś mi się przypomina. Grzechy. Ale nie wiem. Nie wiem. Grzechy? No. To jest błąd teologiczny. Grzech. Chodzi o pojęcie buntu. Nie grzechy w sensie uczynków. Grzech świata. Tak to jest? Jan? Tak? Grzech. I teraz drugie miejsce. 2 Koryntian 5:21. Właśnie musimy być tacy dokładni, biblijnie ustawieni, ludzie biblijnie ustawieni. Oczywiście nie w sensie tym takim formalnym, ale w sensie merytorycznym. To, co jest najważniejsze. 1247 stronica. 2 Koryntian 5:21. On, tego, który nie znał grzechu, nie grzechów, grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali w nim sprawiedliwością Bożą. A więc grzech jako zjawisko, jako ten przejaw stosunku do Boga. Ale już teraz wiemy coraz więcej, czym jest grzech, prawda? Po trzecie, grzech zawiera winę i nieczystość. Co to jest wina? Proszę bardzo. Wina jest stanem odczuwania zasłużonego potępienia. Wina jest stanem odczuwania zasłużonego potępienia. Albo też zasługującego na karę za moralne uchybienia. A więc poczucie ciążącej na nas kary za coś, cośmy zbroili, coś, cośmy złego uczynili, to jest odczuwanie potępienia, które wiemy, że jest zasłużone. Poczucie winy jest to choroba nieuświadomiona, podświadoma. Dlatego też w modlitwie, którą chyba znamy od dzieciństwa, modlimy się: Ojcze, odpuść nam nasze winy. Jak i my odpuszczamy. A więc nasze winy odpuść, abyśmy byli uzdrowieni. Rzymian, rozdział 3, wiersz 19. Rzymian 3, 19. Wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, by wszelkie usta były zamknięte i by świat cały podlegał sądowi Bożemu. Rzymian 3, 19. A więc wszyscy muszą mieć usta zamknięte, bo jest prawo, prawo przez Boga wydane. I świat podlega Bożemu sądowi. Gdy przekracza Boże prawo, też nic dziwnego, że ma poczucie winy. I chyba wszyscy znamy od dzieciństwa poczucie winy, prawda? Jak jest przykro żyć i spać z poczuciem winy, nie? Jaki świat jest nieprzyjemny, gdy mamy cały czas, dręczy nas poczucie winy. Jak marzymy o tym, żeby to się już skończyło, ale nie wiemy, jak ma to się skończyć. I albo nas ukarają, no to wtedy wolimy już dostać i to solidnie, żeby czy zapłacić, ale męczarnia, że się ujawni, że się zacznie. Prawda? A jeśli nam ktoś przebaczy, to zupełnie jest już fantastycznie, nie? Wspaniale. Jak nam nagle powiedzą przy obiedzie: wiesz co, wiedziałem o tym, żeś od tygodnia był winien za tej sprawy. Ale porozmawiałem z mamą i przebaczyliśmy ci. Jaka ulga. Jak fajnie. I właśnie Bóg jest Bogiem, który nas obciążył odpowiedzialnością. Co prawda obciążył nas za nasze postępowanie, ale również i obciążył siebie przebaczeniem nam tego wszystkiego. 5 rozdział Rzymian, 18 wiersz. Zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Widzicie? Potępienie. Osądzenie. Poczucie winy. Tak też i przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Chwała Panu za to. Teraz nieczystość. Cóż to jest nieczystość? Bo grzech oznacza winę i nieczystość. Jest to wrodzone zepsucie natury. Wrodzone zepsucie. Wiemy, że jak coś się zepsuje, to tego już się nie naprawi, tylko się wyrzuca, nie? Ktoś stał 2 godziny i kupił kilogram mięsa, bo już nie starczył mu. To była wspaniała polędwica. A zapomniał wyjąć z siatki. A siatka gdzieś tam leżała długo w szafie. Aż było czuć. Szkoda było tego, nie? Czy ktoś to jakoś starał się naprawić? Co zrobić z psującym się mięsem? I wiemy dobrze, co trzeba zrobić. I w nas właśnie jest coś takiego zepsutego. Jeremiasz, rozdział 17, wiersz 9 mówi. Jeremiasz, 17 rozdział i 9 wiersz. Cóż tam jest powiedziane? Coś się w nas popsuło i tu nie chodzi o naszą pompę, która tłoczy krew. 835 stronica. Lecz chodzi o podstępne serce, bardziej niż wszystko inne, zepsute. Któż może je poznać? A więc serce, które jest obrazem naszego wnętrza, naszej osobowości. Które jest obrazem naszego człowieczeństwa, tego, co tworzy naszą całą osobowość. Nasza dusza, nasz wewnętrzny człowiek. Nie chodzi o ducha człowieczego. Coś, co daje nam życie, to życie w sferze psychicznej i fizycznej. A więc jesteśmy zepsuci. jesteśmy podstępni, czyli tak już zdeprawowani. Dobrze, przyjrzyjmy się jeszcze dalej. To jest rentgen, Marek 7 rozdział. Możemy przyjść do rentgena i zobaczyć te wszystkie dziury wewnątrz nas, te wszystkie przestępstwa, wszystkie złe skłonności wewnątrz nas. 1077. Wiersz 21. Bowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przekleństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I dobrze sobie jest zaznaczyć to miejsce, zapisać, zaznaczyć i potem podkreślać, co mnie dotyczy. Podkreślić, bo to jest przecież rentgen, gdzie się prześwietlamy i to jest moje zdjęcie, twoje zdjęcie. I podkreślę. Ja to zrobiłem kiedyś, czytając sobie Tytus 3.3. Tytus, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Tak sobie właśnie to zrobiłem i podkreślając, widziałem dziury w moim wnętrzu. Widziałem te wzrosty w moim wnętrzu. I chodziłem do lekarza, aby się od tego uleczyć i dzięki Bogu, że jakoś się udało. Rzymian 8, rozdział 5-8. 1215. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Bowiem zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Tu chodzi o życie według cielesnego usposobienia, cielesnego sposobu myślenia, działania, odczuwania, wartościowania. Czyli tacy chrześcijanie cieleśni, to tam powiedzieć, ja dzisiaj nie robię dygresji żadnej, jak zauważyliście. Pre do przodu, bo chcę się zmieścić na kasecie 60-minutowej, a mam półtorej stronicy moich notatek, dopiero jestem w jednej trzeciej. Więc nie robię żadnych dygresji. Ja normalnie bym robił to też i mnie jest. Jakoś ja lubię to. Trochę się odprężam. No ale musimy się zmieścić. A więc, jak mówi nam Paweł Apostoł, pierwszy, tylko już nie szukajcie, 1 Koryntian, 2 rozdział, że są ludzie zmysłowi, duszewni, jak kiedyś wspominaliśmy, prawda? Żyjący tym swoim wnętrzem, tym swoim poziomem psychicznym, fizycznym. I oni nie pojmują rzeczy bożych, nie rozumieją, są głupstwem te rzeczy Boże dla nich. Są ludzie duchowi, czyli na nowo narodzeni z Ducha Świętego, z Bożego Słowa, przez Boże Słowo. Ale rozdział trzeci, pierwszy wiersz, właśnie 1 Koryntian, trzeci rozdział, pierwszy wiersz, mówi o cielesnych. I to są już chrześcijanie. Chrześcijanie, którzy nie są duchowi, a ulegają ciału. I tam Paweł mówi, że oni się nawzajem kąsają na przykład. No, w innym miejscu to Paweł mówi, uważajcie, żebyście się nawzajem nie strawili. Trzeci wiersz mówi, bo między wami jest zazdrość, kłótnia, postępujcie na sposób ludzki. A gdzie indziej właśnie mówi o tym kąsaniu, żeby się nawzajem nie strawili też. Ironizuje nawet. To są cieleśni chrześcijanie, oni robią najwięcej kłopotu. Tak. I kto jest tym cielesnym chrześcijaninem? Gdzie on jest? Szukajmy. Prawda? Niech każdy spojrzy na siebie. Naprawdę. Nie szukajmy u innych. Inni mają źdźbło. To już naprawdę bardzo wiele, że mają źdźbło. Wiem, że źdźbło bardzo przeszkadza w oku. Ale ja co mam? Belkę. A więc niech każdy spojrzy na siebie i cielesność się nie może poddać Bogu. I ona musi być uśmiercona. Musimy być ludźmi duchowymi. A więc taka jest ta nieczystość. Na przykład Efezjan, 2 rozdział, 3 wiersz. Zobaczcie do Efezjan, jest bardzo tam bardzo ciekawe miejsca. Efezjan, 2 rozdział, 3 wiersz. 1262. Wśród nich, tam są wcześniej synowie oporni, ludzie, którzy naśladują ducha, władcę, który działa w tym świecie. I wśród nich my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach swego ciała. Ulegaliśmy woli ciała, zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Spójrzmy, tu jest nasza fotografia poprzedniego życia. Tu jest nasza diagnoza naszego lekarza. On mówi, jacy byliśmy. Żyliśmy w porządliwościach, czyli w złych pragnieniach naszego ciała. Ulegaliśmy woli ciała i zmysłów, z natury byliśmy dziećmi gniewu jak inni. A czwarty rozdział, wiersz 17 i dalej, będzie rozwinięciem. To więc mówię, zaklinę na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują, w próżności swego umysłu, poganie albo narody. To niekoniecznie chodzi o pogan, w sensie rzeczywiście, że jest niechrześcijaninem. Nie, tu chodzi o narody. Etnos tłumaczy się jako narody albo jako poganie. A więc jak narody postępują w innych przykładach jest powiedziane. Mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. Skąd ta nieświadomość? Jak nieświadomi, to tak razie bez winy, nie? Cisza, nie mówi za wcześnie. Przez zatwardziałość serca ich. Nieświadomość przez zatwardziałość ich serca. Poznawszy, że to jest Bóg, udają, że to nie ma Boga i mówią, to natura, to było coś innego. Zatwardziałość serca sprawia, że potem mają nieświadomość. Pamiętam to kazanie o tym, że nie wiedzą, co czynią, prawda? Głupota wynikająca z tego, że się przyjmuje złą postawę wobec Boga. A więc to rodzi później w nich, wiersz 19, umysł przytępiony. I człowiek musi zapełnić swoją pustkę, a więc oddają się rozpuście, dopuszczając się wszelkie nieczystości z chciwością. Aby zaspokoić swoją pustkę, bo człowiek musi być napełniony czymś. Jeżeli nie Bogiem i jego życiem, duchowym życiem, wspaniałym, no to czymś innym. To się ulega ciału i zmysłom. Dobrze. Czwarty punkt nam powie, i to będzie już ostatni w tym, chociaż byłoby ich sześć, ale ja skróciłem do czterech, czyli scaliłem tam niektóre. Grzech jako stan człowieka. Grzech jako stan człowieka. A więc mówiliśmy, że jest to zło samo w sobie. Pojawiło się w wyniku złego wyboru. Grzech wyraża zawsze nasz stosunek do Boga, Jego woli. Grzech zawsze zawiera winę i nieczystość. I grzech jest stanem człowieka. Ijob, 15 rozdział, 16 wiersz. To jest księga przed psalmami. 559. To tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. Dlaczego pijemy wodę i bez wody nie możemy długo istnieć? Już mówiliśmy kiedyś, prawda? Mówiliśmy? Bo w nas jest, i to były zdania podzielone, 80% wody, jedni mówili, inni mówili, ile tam, 85, 70%, ile jest wody w nas? Ja nie wiem. Wiecie? Dużo. Dobrze. Jest w nas dużo wody. I stąd musimy ciągle tę wodę wprowadzać do naszego organizmu, żeby jej nie zabrakło, bo ta woda jest wszędzie. Cały nasz organizm właśnie jest skonstruowany w dużej mierze, w dużym stopniu z wody, oparty na wodzie. I ponieważ człowiek jest grzeszny, grzech jest jego stanem, jest grzesznikiem, dlatego też i grzech pije jak wodę. Logiczne? Jeremiasz 6, rozdział 7, wiersz. Zobaczcie, tylko Biblia do nas mówi. Ja tylko podaję to w punktach, a Biblia sama do nas mówi. Kto notuje, albo sobie później weźmie kasetę, to potem będzie miał co studiować przez cały tydzień. Jeremiasz 6, 7. 821. 821. Jak studnia utrzymuje świeżą swoją wodę. Wspaniały tekst, naprawdę. Studnia utrzymuje świeżą wodę. Ale dalej nie jest wspaniałe. Ojojoj. Tak ono utrzymuje świeżą swoją złość. O gwałcie i ucisku słychać w nim. Na rany i ciosy muszę patrzeć ustawicznie. Kto to taki jest? Co? Kto to? Jeruszalaim, miasto pokoju. Kochani, czasami tak może i bywa z synami księcia pokoju, nie? Z jego oblubienicą, co? Czasami tak bywa, nie? Miasto pokoju Jeruzalem. Dlatego musimy wiedzieć, co Biblia mówi o grzechu i grzech traktować właściwie. Nie jak cukierek, lecz jak słodką truciznę. Rzymian 7 rozdział. 14 wiersz do 20. Wszyscy znamy to miejsce, może nie będę go czytał. Rzymian 7, 14 do 20.
jest to krzyk rozpaczy Pawła. Później oczywiście po tych twierdzeniach chce czynić dobrze, ale nie jest w stanie, bo w nim mieszka grzech, w nim mieszka zło. Ma umiłowanie w zakonie Bożym, ale ciągnie go coś, bo w jego ciele jest grzech. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I Galacjan, 5 rozdział, wiersz 17. I niżej do 21. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. Strona 1259, 17 wiersz i niżej. A duch pożąda przeciwko ciału. Te są sobie przeciwne. I dalej są wymienione później uczynki ciała. 19 wiersz. Każdy ma Biblię, Nowy Testament. Niech sobie każdy sam przestudiuje. Ja teraz tego nie będę czytał i omawiał. A więc jest to nasz stan. Kiedyś powiedziałem, że nie dlatego jesteśmy grzesznikami, że grzeszymy, lecz dlatego grzeszymy, że jesteśmy grzesznikami. To jest nasz stan. Tak żeśmy się już urodzili. I za tydzień będziemy mówić o tym, czy ten grzech jest dziedziczny. A więc grzech to nie są tylko pojedyncze czyny, lecz zdeprawowana natura człowieka. I ta natura zdeprawowana rodzi złe czyny oraz przyzwyczajenia, złe przyzwyczajenia. Na przykład przyjrzyjmy się swoim myślom. Jeżeli się już naumieliśmy, żeby źle o ludziach nie mówić, bośmy trwali traktat, uwaga, plotka, prawda? Ale ponieważ człowiek lubi tak o innych trochę pomówić, no bo co? Bo wtedy od siebie uwagę odwraca. A wtedy trochę się czuje wyższy i lepszy. Ale to jest w każdym z nas. My to wszyscy lubimy. Ale już się naumieliśmy, prawda? I nie będziemy mówić o innych, bo to napisane, więc czego? Czaj, pomyślę sobie. Jak ktoś wpadnie w takie przyzwyczajenia, to niech wie, że w nim jest cały czas grzech niewypowiedziany. Ale on potem rodzi stosunek do tego człowieka. No i takich dygresji byłoby wiele, tylko ja się ciągle śpieszę. A więc ta zła natura w nas, stary Adam, jak to często się mówi, ten stary Adam, on rodzi złe myśli, złe słowa, złe czyny i też, powtarza przyzwyczajenia. Ten stan duszy naszej, jako grzesznej, wyraża się brakiem poddania, uległości oraz stosowania się do moralnych praw Bożych. A więc tym naprawdę jest grzech. Z grzechem nie można się bawić. Trzeba go bezwzględnie tępić. Jak w tej chwili ludzie się mobilizują, by walczyć z chorobą AIDS, tak się ludzkość powinna wcześniej zmobilizować i zwalczyć grzech. Wtedy nie ma problemu z rozbrojeniem, z zaufaniem, z AIDS. Nie ma problemów. Ale się ludzkość za grzech nie weźmie. Dlaczego? Bo naturą ludzkości, generalizując, jest właśnie stan buntu, braku uległości i stosowania się do moralnych praw Bożych. Chcą świat zbudować bez Boga. I to na wschodzie, i na zachodzie. Nie myślmy sobie, że na zachodzie chcą inaczej budować. Tylko w oparciu o inne założenia. Tylko jedna, jedyna grupa na świecie chce budować świat w oparciu o poddanie się Bożym prawom. Ta grupa nazywa się Kościół Jezusa Chrystusa. Ciało Jezusa Chrystusa. Nie mówię chrześcijanie, bo to już co innego znaczy. Czy należysz do tych ludzi, którzy są z Jezusem i z Nim zbierają? To jest bardzo ważne. Wtedy masz możliwość zwyciężenia grzechu. I teraz punktach, ponieważ zostało mi już tylko 7 albo 8 minut. Jakie są skutki grzechu naszych prarodziców? I to jest już bardziej oczywiste, bośmy częściowo o tym już mówili. Po pierwsze, utrata społeczności z Bogiem. To jest pierwszy skutek grzechu, tego zejścia z Bożej drogi, tego buntu wobec Boga. Utrata społeczności z Bogiem. Pamiętamy Genezis, rozdział 3, wiersz 8, potem końcówka tego wiersza, 23 i 24. Gdy jeszcze Boga nie było, Genezis 3:8, potem 23-24. Gdy Adam i Ewa sami jeszcze dokonywali aktu nieposłuszeństwa. I nagle sami stwierdzili, jacy są, na nagle uszy ich przyniosły szelest liści, że tam gdzieś ktoś idzie i nagle ich opanował strach. I się skryli. Bóg mówi, gdzie jesteś? Tutaj. Czemu tam? Bo się skryłem. Czemu się skryłeś? Bo się bałem. Kto zerwał łączność z Bogiem? Bóg z nami? I teraz mówimy, czemu Bóg wygnał człowieka, skazał go na taką biedę, nędzę? Czy nie mógł go przytulić, jak to nieraz dziecko, które nabroiło, a on się przytuli, mówi, syreczku, nie bój się, jakoś to będzie? Czemu? Nie Bóg człowieka wygnał. Człowiek od Boga sam się odciął. Nie. Grzech odciął człowieka od Boga. Potem Bóg w konsekwencji odprawił człowieka z sadu, bo grzeszny człowiek wymagał zbawienia, ratunku. Już tam jakieś zwierzę zginęło, bo Bóg przyrządził dla nich odzież ze skór, więc ktoś tam musiał zginąć. Ale człowiek stał się grzeszny i nie mógł spożyć już owocu z drzewa życia, by grzesznik nie żył wiecznie. Izajasz, to warto zobaczyć, 59 i drugi wiersz, wyraźnie nam mówi. Stronica 805 i drugi wiersz. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. 59 i drugi wiersz. Wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy. Zobaczcie, tu jest wyraźnie powiedziane. Jego ręka nie jest krótka, by nie mogła pomóc. Jego ucho nie jest przytępione, by nie mogło słyszeć, mój pierwszy wiersz. Lecz wasze winy was odłączyły od Boga i sprawiły wasze grzechy, że was nie słyszy. Po drugie, gdy człowiek utracił społeczność z Bogiem, to nastąpiła całkowita deprawacja natury człowieka. I tego już nie będziemy omawiać, bo to było omawiane w ciągu poprzednich lekcji i dzisiaj. Ale podam tylko wersety. Genezis 6, rozdział 5, wiersz. Genezis 6, 5. Psalm 14, rozdział 3, wiersz. Rzymian 1, rozdział 18-31. Trzeci rozdział Rzymian, rozdział, wiersz 10-18. I 7 rozdział Rzymian, wiersz 18. A więc natura człowieka całkowicie stała się zdeprawowana. Rzymian 1:18-31, 3:10-18, 7:18. Po trzecie, jaki jest skutek, trzeci skutek? Utrata stanu niewinności, Bożej sprawiedliwości. I to wszystkim ludziom się przydarzyło. Wszyscy utracili tę Bożą niewinność, Bożą sprawiedliwość. Efezjan, 2 rozdział, 1 wiersz, mówi, że umarliśmy przez upadki i grzechy. Umarliśmy przez upadki i grzechy. Mimo, że żyjemy, to jesteśmy martwi z powodu upadków i grzechów. 5 wiersz, też Efezjan, 2 rozdział, 5 wiersz mówi, i nas, którzy umarliśmy przez upadki. 12 wiersz powiada, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od Bożej społeczności, obcy przymierzom, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. 4 rozdział, 18 wiersz Efezjan. Nasz umysł przyćmiony, dalecy od Bożego życia. Czwarty punkt. Następny skutek. Życie ze świadomością nieczystości i winy. Przypomniałem sobie w tym momencie Kaina. Można mu współczuć jego życia. Słyszeliśmy już nieraz o lotnikach, którzy na przykład wykonali jakieś zadanie bojowe i się im powiodło. Szczęśliwie wrócili, a inni zginęli. Znaczy ludzie, na których bombę zrzucili. Szczególnie ten, który rzucił na Hiroshimę. Ci ludzie już nigdy nie mieli spokoju. Tak się Kain czuł. 4 rozdział Genezy, 13 wiersz. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Bóg z nim rozmawiał. I Kain do Boga powiedział, zbyt wielka jest wina moja, by mi ją odpuścić. By można mi ją odpuścić. I z tą świadomością żył Kain długie, długie dziesiątki lat. Psalm 51, wiersz 5 mówi nam, że grzech mój jest zawsze przede mną. Jeżeli ktokolwiek tutaj jest wśród nas i ma jakieś poczucie winy jakiegoś grzechu, nieraz kobieta, która poddała się zabiegowi usunięcia ciąży, już nie wróci życia tamtemu dziecku. Ale jeżeli tę sprawę ma nieuregulowaną, to ją dobija. To jest przyczyną jej nerwic. I trzeba przyjść do Boga i sprawę uregulować, uzyskać przebaczenie. Jeżeli ktokolwiek jest w takim stanie, iż ma jakąś świadomość nieczystości, winy, niech to ureguluje, niech nie modli się jak Dawid, grzech mój zawsze jest przede mną. To cię dobija. A Bóg jest Bogiem przebaczenia, a imię Jezus znaczy Bóg Zbawiciel, czyli ten, który ratuje nas w sytuacji bez wyjścia. Właśnie w tej sytuacji potrzebujesz Jego pomocy. Izajasz powiedział, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I 5 skutek, już ostatni skutek grzechu naszych prarodziców to śmierć duchowa, fizyczna i wtóra. 3 rodzaje śmierci. Duchowa, fizyczna i wtóra. Genezis 3,19, Rzymian 5,12, Rzymian 6,23, 1 Tymoteusz 5,6, Objawienie 3 rozdział 1 wiersz oraz 20 rozdział 11-15. Mówiłem szybko, bo się taśma już kończy. I teraz powtórzę. Genezis 3,19 mówi nam o śmierci fizycznej. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I to jest ta śmierć, którą znamy. Ale jest również i śmierć duchowa. I o niej Bóg mówi w 2 rozdziale. I wiersz 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I właśnie Adam tego dnia zmarł, ale śmiercią duchową. To znaczy jego duch, jego prawdziwe ja zostało odcięte od społeczności z Bogiem. I w wyniku tego pojawił się strach. Utracił łączność z Bogiem. Pojawia się poczucie wstydu, brak niewinności, chwały Bożej, utracił społeczność z Bogiem. I jego duch został zablokowany przez grzech. Grzech odłączył od Boga. I to jest śmierć duchowa, w której się każdy człowiek rodzi. Wszyscy się rodzą z defektem martwego ducha, to znaczy duch nasz żyje, ale nie ma z Bogiem społeczności. I cóż to za życie? Musi nastąpić przywrócenie pokoju przez krew krzyża jego. Kolosan 1 rozdział. Cytuję w tej chwili. Przywrócić tę społeczność może tylko krew Jezusa Chrystusa. Gdy my wyznamy nasz stan, jestem grzeszny, Boże, przebacz mi to. I wtedy Boże Słowo dotrze do naszego wnętrza, krew naszego ducha, krew Chrystusa oczyści nasze grzechy w naszej duszy i nasz duch otrzyma z Bogiem społeczność. Nasze wnętrze stanie się świątynią Ducha Świętego, bo w nas zamieszka Duch Święty, a wszystko, co złe, może odejść. Jest piękna książeczka, którą dawno przed wojną opracował, a może jeszcze wcześniej, może jeszcze w XIX wieku, pewien ksiądz, Serce Człowieka. Nikt jej w Polsce nie wydawał, ale pewien brat
za granicą w Ameryce ją wydawał i może gdzieniegdzie ona jest, jakby ktoś w domu miał, niech przyniesie, a kto potrzebuje, niech się zgłosi i tam do biblioteki najlepiej tam złożyć zamówienia, inni z domu przyniosą, którzy mają i sobie tę książkę można poczytać. 10 właśnie jest Rycin, jeden ksiądz katolicki, jak pięknie to opisał, zobrazował. 5 rozdział Rzymian, 12 wiersz mówi właśnie o pojawieniu się śmierci. Śmierć się pojawiła, weszła na świat śmierć. Śmierć duchowa, śmierć fizyczna. 6 rozdział 23 Rzymian mówi nam, zapłatą za grzech jest śmierć. A więc za winę, za przestępstwo, za nieposłuszeństwo, za bunt jest zapłata. Co człowiek sieje, to będzie zbierał. Jest śmierć. Jaka śmierć? Duchowa i fizyczna. Oczywiście później też i wtóra, ale za chwilę. 1 Tymoteusz 5,6 mówił nam o tym, że można żyć będąc martwy. Ta, która za życia, znaczy ta, która żyje w rozwiązłości, jest tam mowa o pewnym rodzaju kobiet, chodzi o tam o wdowy, ta, która żyje życiem rozwiązłym, za życia jest martwa. Objawienie 3,1 mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. A więc można żyć fizycznie, będąc martwy duchowo. I ostatni już werset, 20 rozdział.